Poselstwo 11. Odzyskanie ziemi dzięki królowaniu Boga w Chrystusie i Jego Królestwie. Tematem Księgi Psalmów jest Chrystus, dom, miasto i na koniec ziemia. Przechodzimy teraz do poselstwa, które mówić będzie o tym, że Chrystus zdobywa, odzyskuje, bierze w posiadanie, przejmuje własność nad całą ziemią. To coś bardzo doniosłego. Ale zanim do tego przejdziemy, musimy sobie uzmysłowić, że Biblia mówi nam, że Chrystus przychodzi dwukrotnie. Za pierwszym razem przyszedł, by rozwiązać nasz osobisty problem. Ale przyjdzie po raz drugi. A gdy przyjdzie powtórnie, nie przyjdzie jedynie po to, by rozwiązać nasz osobisty problem. Przychodzi, by uporać się ze wszystkim na ziemi. To bardzo ważna prawda. I w związku z tym chciałbym najpierw coś wam przeczytać. To słowa brata Ni. Biblia pokazuje nam wyraźnie, że Chrystus musi przyjść na ziemię dwukrotnie. Pierwsze przyjście miało miejsce w przeszłości, drugie jeszcze nie nastąpiło. Podczas swego pierwszego przyjścia dokonał on pewnych rzeczy. Podczas drugiego przyjścia dokona ich jeszcze więcej. Podczas pierwszego przyjścia głównie uporał się z grzechem, wybawił grzeszników i udzielił im nowego życia. Podczas drugiego przyjścia zajmie się zagadnieniami społecznymi i odnowi ludzki system. Sprawy związane z naszym osobistym zbawieniem załatwił podczas swego pierwszego przyjścia. Sprawami globalnymi, społeczeństwem, obecnymi systemami zajmie się skutecznie podczas swego powtórnego przyjścia. Wciąż pewne sprawy wymagają rozwiązania i zostaną rozwiązane, kiedy Chrystus przyjdzie ponownie po raz drugi. Przyznajemy, że ten świat pełen jest przestępstw i występku. Nie możemy zaprzeczyć, że w tym świecie jest wiele potrzeb. Istniejący system jest zasadniczo chory. Nasze podstawy instytucjonalne cechuje wiele sprzeczności. Powstają ciągłe napięcia na skalę międzynarodową. I przyszłość rysuje się w ciemnych barwach. Nowoczesne młode pokolenie szczególnie się tym niepokoi. Im bardziej to rozważają, tym bardziej są zdezorientowani. Wszędzie pojawiają się ludzie inteligentni, którzy próbują stawić czoło tym problemom. I wszędzie problemów tych jest coraz więcej. Niektórzy zastanawiają się, w jaki sposób ludzie będą w stanie przetrwać na tej planecie w następnych pokoleniach. Inni badają wpływ, jaki wywiera na cały świat niedobór żywności. Z kolei pojawiają się pytania o środowisko, transport. Ludzie pytają, dlaczego musi istnieć przemoc, niesprawiedliwość, dlaczego więzienia zawsze są pełne. Inni rzucają wyzwanie racji bytu tradycyjnych systemów, w których niektórzy członkowie społeczeństwa są syci, nie robiąc nic, podczas gdy inni przez cały dzień w pocie czoła pogrążają się w coraz większe ubóstwo. Wszędzie dochodzi do kryzysów między narodami, rasami, kolorami skóry. Jak się do tego odnosimy? Musimy zobaczyć, że Bóg już przygotował rozwiązanie wszystkich tych problemów. Kiedy Chrystus przyszedł po raz pierwszy, zbawił nas indywidualnie. Nie zajmował się światem ani systemem świata. Nie dotykał się problemów społecznych. Jego pierwsze przyjście miało na celu rozwiązanie kwestii duchowych, niematerialnych, ale to nie oznacza, że lekceważy to drugie. Chrystus zajmie się tymi problemami i upora się z każdym z nich gruntownie. To powiedziawszy, przechodzę do poselstwa. Gdy Chrystus przyjdzie powtórnie, odzyska całą ziemię. Odzyska tę ziemię. Niektórzy mówią: o, gdyby człowiek mógł tylko wrócić do raju. Raj obejmował tylko jeden z zakątków ziemi. Czytamy: na wschodzie Pan założył ogród. Bóg nie odzyskuje nas na powrót do raju. Odzyskuje On ziemię, całą ziemię. Pańska jest ziemia. Nie należy do szatana i nie należy wyłącznie do człowieka. Gdy nadejdzie Chrystus, przywróci ziemię do jej idealnego, czystego, pierwotnego, pięknego stanu, w jakim stworzył ją Bóg. I o tym właśnie mówi Księga Psalmów. Przyjrzymy się temu pod różnymi kątami. Najpierw przeczytam wam streszczenie, co psalmy mówią o ziemi na podstawie książki Chrystus i Kościół w Księdze Psalmów. Brat Lee podsumował w 12 punktach, w jaki sposób psalmy mówią o ziemi. W ogóle słowo ziemia pojawia się w sumie 190 razy w Księdze Psalmów. Ziemia, 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 ziemia. Po kolei. Po pierwsze. Psalm 24:2. Ziemia została stworzona przez Pana. Po drugie. Psalm 24:1. Ziemia, a zatem, należy do Pana i do Niego należy to, co ją napełnia. Po trzecie, ziemia została dana Chrystusowi i jest Jego własnością. Psalm 2:8. Po czwarte, Chrystus powróci i weźmie ziemię w posiadanie. Psalm 96:13. Po piąte, Jego imię będzie doskonałe na całej ziemi. 8:2. Po szóste, Chrystus będzie panował nad całą ziemią. 72:8. Po siódme, Chrystus uczyni swych świętych książętami nad całą ziemią. 45:17. W jaki sposób odpowie na to ziemia? Po ósme. Ziemia powróci do Chrystusa. 22:28. Po dziewiąte. Ziemia przypomni sobie o Chrystusie. 22:28. Po dziesiąte, ziemia odda pokłon Chrystusowi. 22, 28 i 30. Po jedenaste, ziemia będzie wychwalać Chrystusa. 98, 4. I wreszcie, cała ziemia napełni się Jego chwałą. 72, 19. Do kogo należy ziemia? Do Chrystusa. Druga rzecz, na którą chcę, żebyście zwrócili uwagę. We wszystkich pięciu księgach psalmów, ziemia stanowi zwieńczenie. W księdze pierwszej mamy psalm 22, 23 i 24. 22 dotyczy ukrzyżowania i zmartwychwstania Pana. 23 poświęcony jest Jego pasieniu, Jego niebiańskiej posłudze. Ale to prowadzi do nadchodzącego dnia w psalmie 24, gdzie ziemia i to, co ją napełnia, należy do Jahwe. Zamieszkały ląd i ci, którzy w nim mieszkają. W psalmie tym czytamy: bramy, podnieście swe szczyty i unieście się prastare podwoje, aby wkroczył Król Chwały. W księdze drugiej widzimy w pełni dom i miasto. Zakończeniem tej księgi jest psalm 72. A psalm 72 osiąga szczyt w tym, że Chrystus króluje nad całą ziemią. Wstąpi jak deszcz na skoszoną trawę, jak deszcz rzęsisty, co zrasza ziemię. Wersety od 6 do 8. Kiedy to nastąpi? Kiedy Chrystus przyjdzie powtórnie. O, Panie Jezu! Za Jego dni zakwitnie sprawiedliwość. Będzie obfitość pokoju. Nie będzie już księżyca. Będzie panował od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. Kiedy nadejdzie Chrystus, rozwiąże wszystkie problemy ludzkości, które są nie do rozwiązania. Wymienię 7 problemów ludzkości, które są nie do rozwiązania. Po pierwsze, to, o czym ludzie mówią bez przerwy. Problemy związane z ekologią. Kiedy przyjdzie Chrystus, będzie jak deszcz i zajmie się wszystkimi problemami natury ekologicznej. Po drugie, problemy terytorialne. Terytoria, granice, spory, nierozwiązywalne. Wiecie co? Kiedy Pan przyjdzie, zapanuje pokój. Nie będzie już księżyca. Słońce nigdy nie będzie zachodzić. To nie mowa o Wielkiej Brytanii, ale o Królestwie Chrystusa. Będzie królował od morza do morza. To nie mowa o Stanach Zjednoczonych, ale o Królestwie Chrystusa. Będzie panował od rzeki aż po krańce ziemi. To nie rzeka Jangcy, to nie Ganges, to nie Amazonka. Rzeka ta płynie po krańce ziemi. Chrystus zajmie się wszelkimi problemami natury terytorialnej. Po trzecie, zajmie się wszystkimi problemami rasowymi. Nikt nie jest w stanie rozwiązać tego problemu. Czytamy, że król Tarszyszu złoży daninę. Król Szeby i król Saby przyniosą dary. Wszyscy królowie ze wszystkich ras i narodów padną przed nim na kolana. Zostanie to rozwiązane. Czytałem w pewnej książce, że w XXI wieku największym problemem jest problem rasowy. Rozwiązany. Czwarty problem, nie do rozwiązania. Problemy polityczne. Kolejny werset mówi, wszystkie narody będą mu służyły. Nie będzie potrzeby organizacji narodów zjednoczonych. Wszelkie problemy natury politycznej zostaną rozwiązane natychmiast. Po piąte, problemy ekonomiczne. Wyzwoli znajdującego się w potrzebie. Zmiłuje się nad biedakiem i ciemiężonym. Nie będzie potrzeby, żeby zajmował się tym prezydent Obama, nie będzie potrzeby, żeby zajmowała się tym partia demokratyczna ani partia republikańska. Kiedy przyjdzie Chrystus, zajmie się wszystkimi problemami natury ekonomicznej. Po szóste, problem sprawiedliwości społecznej. Różnice między ubogimi i bogatymi, między różnymi klasami społecznymi. To dlatego istnieje ucisk. Wyzwoli znajdujących się w potrzebie, zmiłuje się nad biedakami, ucisk i gwałt znikną. Więzienia przestaną być potrzebne. Tak więc ostatnim problemem nie do rozwiązania, który Chrystus rozwiąże, gdy przyjdzie, jest przemoc i przestępstwa. Będziecie iść przez miasto i nie będziecie musieli wzywać policji. Czy to marzenia? O to, co mówi Słowo Boże. Wynikiem, łączną sumą wszystkich tych punktów w Psalmie 72 jest jego zakończenie. Cała ziemia napełni się jego chwałą. Amen, amen. On rozwiąże wszystkie problemy, z którymi nie potrafi się uporać ludzkość. I cała ziemia napełni się Jego chwałą. Amen. Amen. To Księga Druga. W taki sposób kończy się Księga Druga. Księga Trzecia. Księga na temat Chrystusa, domu, miasta i na koniec, w jaki sposób się kończy, Psalm 89, na temat ziemi. Czytamy w nim, że Bóg wyciągnie jego rękę na morze, jego prawicę na rzeki. On jest najwyższym wśród królów ziemi, jego tron jak dni nieba. Następnie przechodzimy do Księgi Czwartej. Cała Księga Czwarta, główna część, dotyczy odzyskania ziemi. Szczególnie psalmy od 93 do 101. Będziemy o tym mówić. Dzięki tym pięciu sprawom chciałem wywrzeć na was wrażenie, pokazać wam, że wszystkie wątki w Księdze Psalmów ostatecznie wskazują na to jedno, na to, że Chrystus powróci i odzyska całą ziemię. Okej. Teraz może przejdźmy do konspektu i przeczytajmy kawałek. Pierwszy punkt rzymski. To istotne, byśmy dobrze zrozumieli, co stanowi wyciąg z psalmów, ich ducha. To końcowe słowo, podsumowujące całe studium życia Księgi Psalmów w poselstwie 45. Jest tam słowo końcowe, w którym czytamy, że to istotne, byśmy dobrze zrozumieli, co stanowi wyciąg z psalmów, ich ducha. A. Duchem, rzeczywistością, znamienną cechą boskiego objawienia w Księdze Psalmów jest Chrystus, centrum i wszystko w odwiecznej Bożej ekonomii. B. Chrystus jest przede wszystkim ucieleśnieniem trójjedynego Boga, następnie Jego domem, mieszkaniem, symbolizowanym przez świątynię, Królestwem Bożym, symbolizowanym przez miasto Jeruzalem i władcą całej ziemi, panującym z domu Bożego i w Królestwie Bożym. Zwróćcie uwagę na to, jak wiele w podanych tu wersetach mówi się o całej ziemi. W psalmie drugim czytamy, że Chrystus otrzyma w dziedzictwo narody, wszystkie narody. I Jego własnością staną się krańce ziemi. Następnie psalm 36:9 mówi, że będziemy sycić się tłuszczem domu, będziemy korzystać z rzeki rozkoszy. Potem w psalmie 46 czytamy, że rzeka rozwesela miasto Boże. Mamy tu więc dom i miasto. Potem księga 48, który mówi, miasto Boga wzniesieniem pięknym, radością całej ziemi. Cała ziemia. Gdy pojawia się wzmianka o Syjonie, pojawia się w kontekście całej ziemi. 72:8 będzie panował od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi i cała ziemia napełni się Jego chwałą. Mówiliśmy już o tym. Punkt C. Bóg pragnie mieć na ziemi organiczne mieszkanie. Mieszkanie, które jest sumą świętych, zdobytych przez Niego w wyniku kładącej kres śmierci i zradzającemu zmartwychwstaniu, wszech zawierającego Chrystusa. Punkt pierwszy. Święci będą wiecznym przejawem i wyrazem przetworzonego i zwieńczonego trójjedynego Boga. On zaś będzie dla nich wszystkim we wszech zawierającym Chrystusie. Za pośrednictwem takiego organizmu trójjedyny Bóg będzie władał ziemią w nowym wszechświecie. Trójjedyny Bóg będzie władał ziemią. Będzie władał nad każdą częścią ziemi. Ale będzie to czynił za pośrednictwem organizmu trójjedynego Boga, który jest sumą świętych, zdobytych przez Boga. Cały wszechświat wzdycha. Wzdycha, żeby synowie Boży pojawili się szybciej. Wtedy wszelkie nasze problemy zostaną rozwiązane. O tym mówi 8 rozdział listu do Rzymian. Drzewa wzdychają, wiatry wzdychają, cała ziemia wzdycha. Synowie Boży, przejawcie się, wyraźcie się. A wtedy zostaniemy odkupieni. Na Kościele spoczywa odpowiedzialność. Nie jedynie za odkupienie Jego samego i nie jedynie za odkupienie całej ludzkości, ale za odkupienie całej zamieszkałej ziemi. W drugim rozdziale listu do Hebrajczyków czytamy o przyszłej zamieszkałej ziemi, o której mówimy. O czym mówił autor listu do Hebrajczyków w drugim rozdziale? Co było tematem? Tematem była przyszła zamieszkała ziemia, o której mówimy. Nie mówimy jedynie o własnym zbawieniu. Mówimy o przeznaczeniu całej ziemi. Stworzenie. O tym mówi ósmy rozdział listu do Rzymian. O stworzeniu, o przeznaczeniu stworzenia. Drugi punkt rzymski. Bóg stworzył zbiorowego człowieka, by wyrażał go i jego obraz oraz reprezentował go, sprawując jego panowanie nad całą ziemią. Wracamy do samego początku. Księga Rodzaju 1:26. Bóg powiedział: uczyńmy człowieka na nasz obraz. Człowiek został uczyniony na obraz Boga. Świat chrześcijański głosi Ewangelię, która rozpoczyna się od upadku, ale w Pańskim odzyskiwaniu głosimy Ewangelię, która wybiega przed upadek. Człowieku, zostałeś stworzony na obraz Boga. I niech człowiek ten panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, nad bydłem. Niech panuje nad wszystkim w morzu, w powietrzu, na lądzie. Jest głównodowodzącym wszystkich tych trzech sił. Ale słuchajcie, to tak naprawdę nie jest sednem jego panowania. Niech panuje nad rybami morskimi. Potrzeba encyklopedii, żeby to zgłębić. Ptactwem niebios, wszelkimi zwierzętami. Następne zdanie. I nad całą ziemią. A potem następny werset. I tym, co pełza, wszelkim płazem. Człowiek uzyskał upoważnienie do panowania głównie nad ziemią. Bydło, zwierzęta, wszystko na ziemi podlega temu panowaniu. Zaś w sferze tej głównej władzy panowania jest jedno bardzo ważne panowanie. Panowanie nad tym, co pełza, czyli nad szatanem. To misja, którą człowiek otrzymał od Boga. Tak więc Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Nie na nasz obraz. Innymi słowy, człowiek jest stworzony na obraz Chrystusa. Po to, żeby ludzie byli małymi Chrystusami na ziemi, którzy są Jego przedstawicielami, sprawującymi panowanie za Chrystusa. Następny werset. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Przeprowadźmy sprawdzian, jak ludzkość sobie z tym poradziła. 4 pytania. Czy stali się płodni? Tak. Czy rozmnożyli się? Tak. Czy napełnili ziemię? Nie. Zubożyli ziemię. Uczynili ją sobie poddaną? Absolutnie nie. Ale posłuchajcie, taki oto mandat uzyskał człowiek, nie tylko żeby był płodny, nie tylko żeby się rozmnażał, ale żeby napełnił ziemię i uczynił ją sobie poddaną, głównie w odniesieniu do wroga, diabła. Diabeł nienawidzi tego poselstwa, ponieważ poselstwo to wyrzuca szatana. Nie tylko z kościoła, ale z ziemi. Oczyśćmy tę ziemię. Amen. Zarówno psalm 8, jak i drugi rozdział listu do Hebrajczyków odnoszą się do pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. W psalmie 8 jego autor miał wgląd, który wykraczał ponad to wszystko, co jest na ziemi. Miał wgląd, który wykraczał ponad każdy problem i rzekł, czym jest człowiek? I powraca do pierwotnego Bożego zamysłu w stworzeniu człowieka. Psalm 8 objawia człowieka w 4 etapach. Po pierwsze, stworzony człowiek, Adam. Po drugie, upadły człowiek, Enosz, kruchy. Po trzecie, odrodzony człowiek, niemowlęta i ssący. Po czwarte, zwyciężający człowiek, który staje się stopą tego, który zwycięża, Chrystusa, który składa wszystko pod Jego stopy. Tak więc, po pierwsze, jesteśmy Adamem, następnie stajemy się Enoszem, następnie poprzez wzywanie imienia Pana stajemy się niemowlęciem i ssącym, następnie poprzez Jego dzieło budowania, alleluja, stajemy się częścią ciała Chrystusa. A wtedy wszystko będzie już pod naszymi stopami. Oto nasze przeznaczenie. Drugi rozdział listu do Hebrajczyków. Wspomniałem już o tym. Autor tego listu mówił o nadchodzącej zamieszkałej ziemi. Następnie w wersecie 8 mówi, w psalmie 8 powiedziane jest, że wszystko poddał. Następnie Paweł rozpoczyna przypis, w którym skupia się na tym wszystkim. Mówi, że odnośnie poddania wszystkiego oznacza to, że nie zostało nic, co nie zostałoby poddane. To oznacza wszystko. Teraz wszakże nie widzimy jeszcze, aby wszystko było mu poddane. O czym więc tutaj mówił? Mówił tu o przeznaczeniu człowieka w poddaniu wszystkiego. Następnie przychodzi pierwowzór. Kto jest tym pierwowzorem? Przystało pierwowzorowi, ponieważ dla niego jest wszystko i przez niego jest wszystko. Pierwowzór to osoba, dla której jest wszystko i przez którą jest wszystko. I wprowadza on wielu synów do chwały, aby byli oni powieleniem tego, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko. Oto przeznaczenie człowieka.
Amen.
Amen.
Okay.
Punkt A. Bóg, przekazując człowiekowi panowanie, Chciał w ten sposób poskromić swojego wroga, szatana, który zbuntował się przeciwko niemu. Chciał odzyskać ziemię zagarniętą przez szatana i sprawować swoją władzę na ziemi, by w ten sposób przyszło na ziemię jego królestwo, dokonała się na ziemi jego wola i przejawiła się na niej jego chwała. Wspomniałem o 7 problemach. W istocie jest tylko jeden problem – szatan. Rozpraw się z szatanem, a ziemia nie będzie już mieć więcej problemów. A czym tutaj zajmuje się Kościół? Zadaniem Kościoła jest rozprawić się z szatanem. Wcześniej, zanim staliśmy się chrześcijanami, znajdowaliśmy się pod Bożym sądem. Jako chrześcijanie zostaliśmy wybawieni od Bożego sądu, ale to nie wszystko. Przeznaczeniem człowieka i przeznaczeniem chrześcijanina jest nie tylko być wolnym od sądu, lecz sprawować sąd nad szatanem. Czytamy w Nowym Testamencie, czyż nie wiecie, że będziecie sądzić aniołów? Będziecie sądzić aniołów? Przeznaczeniem człowieka jest sprawować sąd nad aniołami. Nie jedynie ucieczka przed potępieniem i sądem. W naszych modlitwach musimy podjąć tę odpowiedzialność. Kościół musi się modlić. Panie, wzmocnij nas, wzmocnij Kościół, tak, że gdy będziemy się modlić, przyjdź Królestwo Twoje. Szatan poniesie stratę. Przejdę do tego za chwilę. To modlitwa wieku. To modlitwa, która zakończy ten wiek. Rozprawiamy się w taki sposób z problemem nad problemami. Problemem nad problemami jest szatan. B. Człowiek związany jest zwłaszcza z ziemią. Ziemia jest też obszarem, gdzie wedle Bożego pragnienia człowiek ma władać. Bóg chce, by człowiek odzyskał ziemię. Bóg chce, by człowiek odzyskał ziemię. Ziemia była wspaniała, ale w pewnym momencie została skażona. Bóg odzyskał ją już raz i odzyska ją ponownie. Za pierwszym razem odzyskał ją za pomocą własnego słowa. Po raz drugi odzyska ją przez swoich przedstawicieli. Zostanie odzyskana, wyrwana z zawłaszczającej ręki szatana, co spowoduje jego klęskę na ziemi. Misją Kościoła na ziemi jest spowodowanie klęski szatana. Głosimy Ewangelię w krajach hinduistycznych, w krajach muzułmańskich, w miejscach, gdzie ludzie oddają cześć bożkom, żeby szatan poniósł klęskę. Głosimy Ewangelię na najważniejszych uniwersytetach i w najważniejszych instytucjach na świecie, gdyż zostały one zwiedzione przez świat, przez Boga tego wieku. A gdy głosimy im Ewangelię, szatan odnosi klęskę. Punkt C. Zamiar Boga wobec człowieka, by wyrażał on go, nosząc jego obraz i reprezentował go, panując dla niego, nie wypełnia się w Adamie, pierwszym człowieku, starym człowieku, tylko w Chrystusie, który jest drugim człowiekiem, nowym człowiekiem, obejmującym Chrystusa, głowę i Kościół, jego ciało, który będąc jednym człowiekiem, miażdży szatana pod swoimi stopami. D. Pan Jezus, Król, uczył nas modlić się. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Co jest tematem tutaj? Ziemia. Trzy sprawy. Niech się święci imię Twoje. Jak w niebie, tak i na ziemi. Niech przyjdzie Królestwo Twoje, jak w niebie, tak i na ziemi. Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Innymi słowy, z niebem nie ma problemu. Modlitwa dotyczy ziemi. Jak już się to spełniło w niebie, tak Ojcze, niech się to spełni także na ziemi. Niech się święci imię Twoje na ziemi. Niech przyjdzie Królestwo Twoje na ziemi. Niech Twoja wola spełnia się na ziemi. Uczniowie pytali, jak powinniśmy się modlić? Pan odpowiedział, o to powinniście się modlić. Modlicie się o ziemię. Zapisałem sobie trzy rzeczy. Odkupienie służy odzyskaniu stworzenia. Ewangelia służy odzyskaniu ziemi, a zbawienie służy odzyskaniu ludzkości. Nie służy jedynie temu, byśmy byli zbawieni od potępienia. Odkupienie służy sprowadzeniu nas na powrót do stanu podczas stworzenia. Zapisałem sobie cytat. Odkupić oznacza przywrócić i odzyskać. Stworzyć oznacza zdecydować i zapoczątkować. Odkupienie to coś późniejszego i służy temu, żeby wypełnić się mógł Boży zamysł w stworzeniu. Innymi słowy, odkupienie polega na odkupieniu nas na powrót, odkupieniu do tego, co stanowi pierwotne Boże stworzenie. Zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy w drugim rozdziale listu do Hebrajczyków. Kiedy Chrystus umarł, czytamy tam, że zakosztował śmierci za wszystko. Nie zakosztował jedynie śmierci za ciebie. Zakosztował śmierci za całe stare stworzenie. Odkupienie służy całemu stworzeniu, odzyskaniu stworzenia, które czeka. Czeka na ukazanie się Synów Bożych. Nasze głoszenie Ewangelii służy odpędzeniu dzieł demonów. Kiedy Pan Jezus przyszedł, Jego dzieło Ewangelii rozpoczęło się od wypędzania demonów. Kiedy brat Lee prosił szkolonych na Tajwanie, żeby pojechali do wiosek, powiedział, udajcie się do wiosek i wypędzajcie demony. A także uzdrawiajcie chorych. Powiedział, kiedy ludzie was poproszą, uzdrówcie ich. Wypędzając demony, nie musicie się pytać. Po prostu idźcie i wypędzajcie demony. Przyjeżdżacie gdzieś, wyrzucajcie demony. Przyjeżdżacie gdzie indziej, wyrzucajcie demony. Pewnego razu byłem na szkoleniu na Tajwanie i zapytałem szkolonych, ilu z was ma doświadczenie w wyrzucaniu demonów? Połowa z nich podniosła ręce. O, byłem zaskoczony. Demony są tam bardzo aktywne. Ale są także bardzo aktywne i tutaj. Na uniwersytetach, tylko że w inny sposób. Nie w pijaństwie, nie w jakimś spirytyzmie, ale w filozofii, w ich umysłach, w ich narkotykach, we wszelkich więzach. Będąc zatem tymi, którzy głoszą Ewangelię, co robimy? Ogłaszamy nadejście Ewangelii Królestwa i wyrzucamy wszystkie demony. Pamiętam pewną historię, opowiedział mi ją brat Jerusalem Song. Był gdzieś w Sri Lance i modlił się tam, modlił i modlił. Po skończonej modlitwie nagle spadł z dachu ogromny wąż. Powiedziałem, jej, coś takiego możesz zobaczyć tylko na Sri Lance. Wiecie, są fizyczne węże, ale są też niewidzialne węże. I dzieło głoszenia Ewangelii polega na pójściu i związywaniu wszystkich tych wężów. Udajecie się na Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles, związujecie tam węże. Udajecie się na Harvard, związujecie tam węże. Jedziecie do Bangladeszu, związujecie węże. Gdziekolwiek się nie udajecie, jedziecie tam, by wiązać węże. Jedziecie do Turcji, jedziecie do Rzymu, módlcie się i związujcie węże. Oto posłannictwo Kościoła. Odkupienie służy całej ziemi. Ewangelia służy odzyskaniu całej ziemi. Wracam do konspektu. Mówiłem o szóstym rozdziale Ewangelii Mateusza, o modlitwie pańskiej. Wyraźnie widać, że nie ma problemu z niebem. Pan uczy nas modlić się o ziemię. Królestwo to sfera, w której Bóg sprawuje swoją władzę, dzięki czemu może wyrazić swoją chwałę. Po buncie szatana ziemia dostała się w jego uzurpatorskie ręce. Wola Boża zatem nie może wykonać się na ziemi tak jak w niebie. Dlatego Bóg stworzył człowieka, gdyż chce odzyskać ziemię dla siebie. Człowiek to drużyna odzyskiwania, armia robiąca porządki. Człowiek został stworzony, by odzyskać ziemię z rąk szatana. Opowiem wam krótką historię. Był pewien nowy brat, który przyszedł do kościoła w Anaheim. Teraz nie jest już nowym wierzącym, może jest tu na sali. Gdy zetknął się z życiem kościoła, nie był jeszcze wierzącym. On i jego matka przyjaźnili się z pewną kobietą. Myślę, że była ona wiedźmą. Miała kontakty z demonami, z duchami i znała wszystkie te ciemne sfery. Kiedy więc ci dwoje, matka i syn, zostali zbawieni i przyszli do życia kościoła, powiedzieli okej, i przyprowadzili tę kobietę. Gdy ona podeszła, powiedziała, o, w tym miejscu jest za dużo mocy. Nie ośmiela się wejść. Jest coś. Demon widzi nas. To bardzo rzeczywiste. Ale alleluja. Demony się nas boją. Jesteśmy tu po to, żeby odzyskać ziemię. Amen. Punkt trzeci. Gdy człowiek upadł, Chrystus przyszedł i sprowadził na ziemię niebiańskie rządy, by odzyskać ziemię dla Bożego interesu i by Jego wola wypełniła się na ziemi, tak jak i w niebie. I kolejny punkt. Kościół zaprowadza królestwo. Kościół zaprowadza królestwo. Dzieło Kościoła polega na zaprowadzeniu Królestwa Bożego. Co jest posłannictwem Kościoła? Wprowadzić Królestwo. W Ewangelii Mateusza 24:14 czytamy: Ewangelia Królestwa będzie głoszona po krańce ziemi, po całej zamieszkałej ziemi. I wtedy nadejdzie koniec. Watchman Nee powiedział na ten temat: nawet jeżeli Ewangelia Królestwa będzie głoszona po krańce ziemi, po całej zamieszkałej ziemi, wprowadzi ona jedynie ucisk, ponieważ nadejdzie koniec, a koniec to ucisk. Innymi słowy, głosimy Ewangelię Królestwa, aż doprowadzimy do ucisku. Ale Kościół doprowadzi do zaprowadzenia Królestwa. Ewangelia doprowadzi do ucisku, ale Kościół doprowadzi do Królestwa. Kiedy dziecko mężczyzna zostanie pochwycone, wtedy nadejdzie Boże Królestwo. W 11 rozdziale Ewangelii Mateusza mieszkańcy Chorazynu i Betsajdy odrzucili Pana Jezusa. I właśnie wtedy Pan powiedział: Ojcze, Panie nieba i ziemi, wywyższam Cię, ponieważ Twoją wolą jest ukryć to przed mądrymi, a ukazać to niemowlętom. Czy wiecie, co to było? Była to realizacja modlitwy pańskiej. Pan wychwalał Ojca. Było to uświęcanie imienia Ojca. Nazwał On Pana Panem nieba i ziemi. W księdze Daniela Bóg powiedział, że jest Bogiem nieba. Ale gdy pojawił się człowiek, który stał na ziemi ze względu na Boże interesy, Bóg nie był już dłużej Panem nieba, lecz Panem nieba i ziemi. Władza nieba wstąpiła na ziemię. Jego wola wypełnia się na ziemi, jak i w niebie. Oto przykład, jaki dał Pan. I wszyscy powinniśmy modlić się taką modlitwą. O Panie, niech się święci imię Twoje, niech przyjdzie Królestwo Twoje i niech Twoja wola spełnia się jak w niebie, tak i na ziemi. Nie chcę, żebyś był jedynie Panem niebios. Chcę, żebyś był Panem nieba i ziemi. Punkt piąty. Wierzący muszą modlić się o przyjście Królestwa, aż ziemia zostanie w pełni odzyskana dla Bożej woli w nadchodzącym wieku Królestwa. Potrzeba nam takiej strategicznej modlitwy. Potrzeba nam takiej modlitwy Królestwa. Potrzeba nam takiej modlitwy kończącej wiek. Musimy się modlić o Boże dzieło po całej ziemi. Wszędzie. W krajach, gdzie panują ograniczenia i tam, gdzie nie ma ograniczeń. W krajach muzułmańskich, w krajach chrześcijańskich, we wszelkiego rodzaju krajach. Musimy się modlić. W ubiegłym tygodniu, kiedy przygotowywałem się do poselstwa, otrzymałem coś pocztą. Otworzyłem to i powiedziałem, pokażę to wszystkim świętym. To mapa świata, na której widnieją słowa, czy będziesz się modlił? Módl się nie tylko o własne sprawy. Módl się nie tylko o własną rodzinę. Czy będziesz się modlił o Koreę Północną? Czy będziesz się modlił o Iran? O Istanbul? Czy będziesz się modlił o wszystkie uniwersytety w Ameryce, które tkwią w ciemności? Czy będziesz modlił się? Niech przyjdzie królestwo Twoje, jak w niebie, tak i na ziemi. Powieś to sobie w swoich myślach. Zawsze, gdy się modlisz, módl się o Boże interesy na całej ziemi. Bóg chce uzyskać królestwo. Może przedstawię to w taki sposób. W historii Bożego ludu miały miejsce cztery okresy. W pierwszym okresie był lud, a nie było króla. To czas sędziów. W drugim okresie był król, a nie było ludu. Było to wtedy, gdy Dawid został namaszczony. W trzecim okresie był król i była pewna liczba ludu. Gdy Dawid pielgrzymował, niektórzy zaczęli iść za nim. Byli to zwycięzcy, byli to silni, którzy podążali za nim do groty Makpela i szli za nim do Engedi i ostatecznie do Hebronu. I w Hebronie nie wszyscy, ale ci, którzy mieli wgląd, ukoronowali go, uczynili królem. A w czwartym okresie Dawid zabrał swoich mocarzy i wziął szturmem twierdzę Syjon i uczynił go miastem Boga i cały lud namaścił go na króla. Możemy powiedzieć, że podczas pierwszego etapu nie było króla, jedynie lud. Podczas drugiego etapu był król, ale nie było ludu. Trzeci etap, król i pewna grupa spośród ludu. I czwarty etap, król wraz z całym ludem oraz podporządkowanie sobie całej ziemi. Pierwszy etap, Stary Testament. Drugi etap, Ewangelie. Trzeci etap, wiek Nowego Testamentu. A celem wieku Nowego Testamentu jest zdobycie zwycięzców, żeby Pan mógł uzyskać Syjon. A kiedy Dawid zdobył Syjon, wtedy zdobył całe królestwo. Wtedy mamy królestwo. Bóg dokonuje dzisiaj dzieł na trzecim etapie. Dzisiaj nasz Dawid wzywa ludzi, by przyłączyli się do Niego w Jego tułaczce. Podczas gdy dzieci Izraela, cały Boży lud, nie zwrócił się do Niego, są tacy, którzy się do Niego zwrócili. I ostatecznie tworzą oni doborowy oddział wśród mocarzy Dawida. Są tymi, którzy są jedno z sercem Dawida. Kiedy Dawid zwyciężył w bitwie o Betel, oni ryzykowali życiem. Poszli tam i zwyciężyli. To ci, którzy byli wystarczająco odważni i zabili 300 mężów. To ci, którzy, gdy spadł śnieg, wpadli do jamy i zabili tam lwa. Ludzie ci mogą być obdarci, mogą być niczym, jak ci rybacy z Galilei, ale szli za Dawidem. Szli za Dawidem. Szli za nim aż na Syjon. Czy to widzicie? W 14 rozdziale Księgi Objawienia jest 144 tysiące i udają się na Syjon. I kto tam na nich czeka? Stoi tam już baranek i czeka na nich. On dotarł tam pierwszy. Tak myślałem. Psalm 68 mówi o arce, która udaje się na Syjon. Następnie rozdział 11 i 12 listu do Hebrajczyków kończą się Syjonem, zbiorowym ludem, wszystkimi świętymi od zamierzchłych czasów, wszystkimi zwycięzcami, którzy przyłączają się do Niego i znajdują się na Syjonie. Najpierw był tam sam Chrystus, a potem byli z Nim zwycięzcy. Czy chcecie być jednym z nich? O, Panie Jezu, uczyń mnie jednym z nich! Uczyń mnie jednym z nich. Dawid powiedział, kto zdobędzie dla mnie twierdzę Syjon? A Joab, jego dowódca, poszedł i zdobył ją. I uczyniony został dowódcą. Pewnego dnia Pan Jezus powróci na to samo miejsce, na Górę Oliwną. W Księdze Joela w rozdziale 3 czytamy, że powróci ze swoimi mocarzami, bohaterami. Czy chcielibyście tam być? Czy chcielibyście zaciągnąć się do zaszczytnego, doborowego oddziału? O, Panie Jezu! O, Panie Jezu! Przyjdź szybko! Podczas II wojny światowej, gdy Japończycy opanowali Filipiny, generał MacArthur w 1942 powiedział, powrócę! Słuchajcie, Kościół czeka od 2000 lat. Wróg i ci, którzy się sprzeciwiają, mówią, nic się nie wydarzy. Wiecie co? Generał w górze mówi, powrócę! Powrócę! I powróci nam w Górę Oliwną, na Górę Syjon, wraz ze wszystkimi zwycięzcami.
Halleluja!
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 Podejdźcie tutaj. Podejdźcie tutaj. Powiedzcie wraz ze mną, halleluja! Halleluja!
Halleluja!
Halleluja!
I shall return.
Powrócę.
I shall return.
Powrócę.
What do you say?
Co na to powiecie?
Come, Lord Jesus.
Przyjdź, Panie Jezu.
I shall return.
Powrócę.
I shall return.
Powrócę.
Oh,
powinniśmy oszaleć.
He's gonna come back through Zion.
On powróci przez Syjon.
Glory! Christ will
Chwała! Chrystus przyjdzie powtórnie! Ogłośmy to!
I shall return.
Powrócę!
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 I shall return.
Powrócę! Alleluja!
I shall return.
Powrócę!
I shall return.
Powrócę! On powróci. On powróci. A my będziemy na Niego czekać. Czy widzicie ten dzień? Czyż go nie widzicie? Czy wiecie, co powiedział Watchman Nee? Pewnego razu był z siostrą Barber. Był to koniec roku 1925. Siostra Barber powiedziała: Panie, czy to prawda, że nie powrócisz w tym roku? Innymi słowy, oczekiwała, że Pan powróci w 1925 roku. Dziś mamy ostatni dzień roku 2011. Może po wieczornym spotkaniu niektórzy święci mają taki zwyczaj, modlą się aż do przyjścia nowego roku. Wchodzą w nowy rok z modlitwą. To nie byłoby złe. Módlcie się. Panie Jezu, wróć! A jeżeli nie powróci dzisiejszego wieczoru, gdy obudzimy się jutro rano, módlmy się: Panie Jezu, powróć w tym roku! Będziemy tymi, którzy czekają na Jego przyjście. Jest pieśń, która mówi: o, za każdym razem, kiedy pada deszcz, za każdym razem, kiedy wieje wiatr, za każdym razem, kiedy świeci księżyc, za każdym razem, kiedy pojawia się przypływ, wtedy myślę: może to powrót Pana. To nasza postawa. Tego nam potrzeba. Zawsze, gdy coś się dzieje, słyszysz o czymś: o, może to Pan powraca. Jak siostra Barber. Zawsze czekasz.
Amen.
Amen. Amen.
Okay. Now, Roman.
Teraz trzeci punkt rzymski. Omawia on kilka psalmów, nie wszystkie, i pokazuje, w jaki sposób Chrystus przychodzi, by zdobyć ziemię. Księga Psalmów ukazuje odzyskiwanie ziemi w wyniku królowania Boga w Chrystusie i Jego Królestwie. Kluczowym słowem jest słowo ziemi. To klejnot, drogocenny kamień, najważniejszy punkt. Mowa o tym w książce Chrystus i Kościół w Księdze Psalmów, w poselstwie szóstym. To słowo kluczowe. A. Chrystus ustanowi swe powszechne królestwo, w którym narody będą Jego dziedzictwem, zaś krańce ziemi Jego własnością. Będzie panował nad narodami laską żelazną. B. W psalmie ósmym imię wcielonego, ukrzyżowanego, zmartwychwstałego, wyniesionego na niebiosa i wywyższonego Jezusa jest w świetle boskiego objawienia wspaniałe na ziemi. Punkt C. Kościół wprowadza Królestwo Chrystusa, w którym będzie On panował nad narodami. Punkt pierwszy. Kościół, wytwór Chrystusowego zmartwychwstania, to w psalmie 22, jest rzeczywistością królestwa i zwiastunem objawienia się królestwa w tysiącletnim królestwie. Punkt drugi. Jahwe, Chrystus, będzie rządził narodami w tysiącletnim królestwie. D. W Psalmie 24 Chrystus jest królem, który na powrót odzyska całą ziemię za pośrednictwem Kościoła, swego ciała. 1. Gdy Chrystus przyjdzie powtórnie, weźmie w posiadanie ziemię, którą otrzymał na własność. 2. Ustanowi On Królestwo Boże na całej ziemi. I w ten sposób odzyska prawo, jakie Bóg ma do niej, do ziemi zawłaszczonej przez jego wroga, szatana. W 1968 roku niektórzy z nas odwiedzili po raz pierwszy Tajwan. I bardzo wyraźnie pamiętam, gdy jeździliśmy po wyspie, z miasta do miasta, ze wsi do wsi, gdy zatrzymywaliśmy się, przychodzili święci i witali się z nami. W tamtym czasie, jeszcze nie na całej wyspie, nie we wszystkich miastach były kościoły, ale nawet wtedy czuliśmy, jakby całe to miejsce należało do Pana. Przyjeżdżamy do jakiegoś miasta i są tam święci. Przyjeżdżamy do kolejnego miasta i są tam święci. Przymknijcie oczy i wyobraźcie sobie dzień, kiedy jedziecie stąd do Teksasu, przejeżdżacie przez Arizonę, mijacie ziemię uprawne po lewej, winnice po prawej i przyjeżdżacie do miasta, a tam święci czekają już na was. Chwała Panu! I jedziecie do następnego miasta i także są tam święci, którzy na was czekają. Chwała Panu. I nie ma komisariatu policji, nie ma przemocy, nie ma złodziei. Cała ziemia należeć będzie do Pana. Moi bracia, czy marzę? Marzmy! Wyśnijmy ten sen. Zawsze będę pamiętał słowa Hudsona Taylora. Bóg działa na trzech etapach. Pierwszy to niemożliwe. Drugi to trudne. Trzeci zrobione. W taki sposób Bóg działa. Na trzech etapach. Co jest dla nas niemożliwe, jutro budzisz się i dokonało się. Chrystus przyjdzie i przejmie władzę nad całą ziemią. Dziś będziemy przejmować ją miasto po mieście i usuniemy szatana. Udamy się do wielkich miast, udamy się do małych miast, udamy się do wszystkich krajów. Będziemy mówić do muzułmanów, do ateistów. Będziemy mówić, aż wstąpi Królestwo Boże. Winston Churchill powiedział podczas wojny, naziści są nad naszymi głowami, ich bomby spadają cały czas na nasze miasta, ale będziemy walczyć na plażach, będziemy walczyć na morzach, będziemy walczyć na lądzie, będziemy walczyć na ulicach, będziemy walczyć na polach, będziemy walczyć na wzgórzach, aż w Bożym czasie nowy świat wystąpi i wyzwoli i ocali stary świat. Bracia i siostry, nadchodzi porządek nowego świata. Nadchodzi porządek nowego świata. I będziemy walczyć na plażach, i będziemy walczyć w miasteczkach, i będziemy walczyć w miastach, które obecnie leżą świętym na sercu, i będziemy walczyć na ziemi Antychrysta, i będziemy walczyć aż do Jerozolimy. A wtedy przyjdzie koniec. Czyż tego nie widzicie? Aleluja!
Okay. 89. E. When the church is enlarged.
Kiedy kościół się powiększy. i stanie miastem, w którym będziemy korzystali z tego, że Bóg jest dla nas wszystkim, Bóg za Jego pośrednictwem podda sobie ludy i narody i będzie rządził całą ziemią w Chrystusie, wielkim Królu. Psalm 89 ukazuje zamiar Boga polegający na tym, by Chrystus, Jego pomazaniec, posiadł całą ziemię. Cały ten fragment, punkt F i punkty od 1 do 4, pochodzą z przypisu 1 do Psalmu 89, wersetu 1. W wersetach od 20 do 21 Chrystus, wyjątkowa osoba w Bożym spisie, stał się Bożym świętym, Bożym mocarzem, Bożym pomazańcem. 2. Chrystus stał się pierworodnym i największym wśród królów ziemi. 3. Bóg rozszerzy terytorium tej wyjątkowej osoby, tak iż Chrystus posiądzie całą ziemię, kładąc na morzu swą rękę i na rzekach swoją prawicę. 4. Rozszerzenie terytorium Chrystusa na wszystkie rzeki wskazuje, że posiądzie On całą ziemię. I ostatnia część, centralna część, serce czwartej księgi psalmów, to psalmy od 93 do 101. Psalmy od 93 do 101 wykrzykują radośnie, że Bóg odzyska swój pełny tytuł i prawo do całej ziemi dzięki królowaniu Chrystusa. Tytuł do ziemi należy do Chrystusa. Wszelkie prawa do ziemi należą do Chrystusa. Może przedstawię to w taki sposób. Przedstawię wam 10 tytułów Chrystusa, którymi określają go psalmy od 93 do 101. Pierwszy tytuł, potężny, 93:4. Drugi, sędzia ziemi, 94:2. Trzeci, stwórca, 95:6. On uczynił wszystko, powietrze, ziemię, morze. Przejdziemy do tego. Czwarty. Panujący, 96:10. Nad wszystkimi ludami, narodami, rasami, kolorami skóry. Piąty tytuł. Nazwany jest Panem całej ziemi, 97:5. Jest on najwyższy ponad całą ziemię, 97:9. Szósty. Jest królem, 98:6. Siódmy. Jest ustawodawcą. Ustanowił ustawy i prawa. 99:7. Składał świadectwa. Ósmy tytuł. Jest wykonawcą. Tym, który wykonuje sąd i sprawiedliwość. 99:4. Dziewiąty. Jest pasterzem. My owcami jego pastwiska. Psalm 100, werset 3. I na koniec. Dziesiąty tytuł. Jest tym, który niszczy podłego. Jest niszczycielem. Oto jego prawdziwa wizytówka. 10 tytułów. Obama jest niczym. Oto wszystkie tytuły Chrystusa. Jakie są jego prawa? Skorzystam jedynie z psalmu 95, wersetów od 3 do 5. Czytamy, głębiny ziemi są w Jego ręku. Posiada prawa do głębin ziemi. Wszystkie prawa do wydobycia surowców mineralnych należą do Niego. Po drugie, szczyty gór należą do Niego. Posiada prawa do przestrzeni powietrznej. Po trzecie, morze jest Jego własnością. On sam je uczynił. Posiada prawa do morza, prawa do wód przybrzeżnych, wód terytorialnych. Po czwarte, i stały ląd ukształtowały Jego ręce. Posiada prawo do ziemi. Posiada więc prawo do ziemi, prawo do powietrza, prawo do morza, prawo do głębin morskich. Jakie prawa masz ty, szatanie? Żadnych praw. Alleluja. Dzisiaj w świecie istnieje podział władzy. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Wiecie co? W rękach Chrystusa spoczywa wszelka władza ustawodawcza, wszelka władza wykonawcza i wszelka władza sądownicza. Wszystko jest w Nim. Alleluja! Jemu nie potrzeba trójdzielnej władzy. Potrzeba nam jedynie jednej władzy. Chrystusa. Amen. Jeden. Psalmy te objawiają, że Chrystus króluje za pośrednictwem domu i miasta Bożego. Dwa. Bóg ma prawo do ziemi, gdyż stworzył ją i całą jej pełnię. Różne ludy, wszelkich ras i kolorów skóry. Ma prawo, wszelkie prawa, bo stworzył całą pełnię ziemi, to co w górze, w dole, różne ludy, wszelkie rodzaje. Do Niego zatem należy ziemia i ma On do niej prawo własności. Ma On pełne prawo do ubiegania się o ziemię i uczyni to za pośrednictwem panowania Chrystusa. Psalm 95 ukazuje, że Chrystus, Jahwe, jest wielkim królem, który posiada ziemię. Psalm 96, wersety od 3 do 13, pokazuje, że Chrystus, Jahwe, przyjdzie i osądzi ziemię, świat oraz narody w sprawiedliwości i prawdzie i będzie rządził narodami. Słowo narody w wersetach 3, 5, 7, 10 i 13 wskazuje, że Chrystus, rządząc narodami, osądzi ludy wszystkich ras i kolorów skóry. Punkt 5. W świetle Psalmu 97, 1, 2, 4, 6, 8, 9 i 11, Chrystus, Jahwe, będzie rządził, a ziemia będzie cieszyć się i radować z tego powodu. Jahwe rządzi! Niech ziemia się cieszy! Niech mnóstwo wysp się raduje! Wszystkie 7 tysięcy wysp Filipin, niech się raduje!
Alleluja!
I na koniec, w Psalmie 145, w wersetach 1 i od 11 do 13, Dawid chwali Boga za Jego rządy w Chrystusie i Jego Królestwie. Oto zwieńczenie Bożego poruszania w Księdze Psalmów i jest to odzyskanie Jego królowania, Jego Królestwa nad całą ziemią. Werset 10. Będą Cię wielbić wszystkie dzieła Twoje, to znaczy cała ziemia. Mówić będą, to znaczy cała ziemia, o chwale Twojego Królestwa, aby oznajmić synom ludzkim, wszystkim ludom, rasom, narodom całej ziemi, Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twego Królestwa. Dalej werset mówi, Królestwo Twoje jest Królestwem Wiecznym, Królestwem, jak mówi drugi rozdział Księgi Daniela, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego rządy nigdy nie zostaną przekazane innemu ludowi. Będzie trwać wiecznie. Werset 21. I wszelkie ciało, to znaczy cała ludzkość, wszyscy ludzie, będzie błogosławić Jego święte imię na wieki wieków. To dlatego musimy iść na całą ziemię. To dlatego musimy migrować do wszystkich miast. To dlatego musimy przenosić się do Europy, do Azji, do wszystkich krajów, gdzie nie ma Ewangelii Chrystusa. Czy pójdziemy? Nie jedynie, by głosić Ewangelię niższego lotu, lecz aby wypędzić szatana. Podoba mi się słowo, którego użył brat Lee. Niech spojrzę. Powiedział, zadaniem Kościoła jest ekspatriacja szatana, wygnanie go. Podoba mi się to. Idziemy na miasteczko akademickie, żeby wygnać szatana z tego miasteczka. Jedziemy do Bangladeszu, żeby dokonać ekspatriacji szatana z Bangladeszu. Pewnego dnia spotkanie scalania odbędzie się w Teheranie. Odbędzie się w Turcji, w Kairze, w Pekinie i w Pjenjanie, w północnej Korei. Ogłoszenie! Kolejna z 7 uczt w Pjenjanie! Pojechalibyście? To się módlcie. Zaśpiewajmy hymn 920 w śpiewnikach angielskich. 920. Zakończmy w taki sposób. Powstańmy i zaśpiewajmy ten hymn. Niech zabrzmi wezwanie trąbki. Niech nadejdzie dzień triumfu.